Moi drodzy, temat jest ważki, budzi bardzo dużo emocji, pozytywnych i negatywnych. Chcielibyśmy, żeby tylko pozytywne, ale to jest... Nie jest za głośno? Bo nie wiem, czy... Bo ja czasami głośniej zaczynam mówić, ale to panowie opanują tam, bracie. Chcielibyśmy, żeby wszystko szło gładko, jak po maśle, ale fakty są takie, że nawet jeżeli nie dotykamy tematu wyganiania demonów, jeżeli po prostu głosimy Ewangelię, zawsze to wbija miecz, zawsze to dzieli ludzi na tych, którzy opowiadają się po stronie Pana Jezusa Chrystusa i tych, którzy są przeciwko. Tak było, jest i będzie. Oczywiście musimy unikać wszystkich tych rzeczy, które gorszą, które są jakąś formą zwiedzenia, które doprowadzają ludzi do upadku. Ale no mam nadzieję, że my tego nie robimy. Faktem jest, że budzi to sporo emocji, ta służba uwalniania. Ja nie mam Facebooka, raz tylko zrobiłem coś takiego, że jeden z wykładów, który był przeze mnie wygłaszany, miał możliwość, ludzie mieli możliwość wpisywania komentarzy. I przeczytałem te komentarze, to mówię, to już damy sobie spokój. Także nie interesuje mnie aż tak mocno, co, kto, gdzie na ten temat mówi, chociaż jesteśmy otwarci na to, żeby zbierać informacje jakieś zwrotne. Dlaczego? Dlatego, że bez kokieterii mówię to wprost, że ta służba uwalniania, którą u nas przynajmniej w zborze mamy gdzieś od roku 2005, to już jest około 12 lat, ona ewoluuje. Nie jesteśmy w tym samym miejscu. Ja bez kokieterii mogę powiedzieć, że nasze poznanie jest cząstkowe. I czasami się dziwię, że ludzie, z którymi spotykam się, którzy są zdecydowanymi przeciwnikami, ba, wrogami tej posługi, mówią o sobie, że my mamy pełne poznanie i to w tym zakresie pełne poznanie, i tak się dziwię się z dwóch powodów. No po pierwsze, najczęściej oni w ogóle nie posługują w tej materii, ale mają pełne poznanie. Po drugie, Biblia mówi, nasze poznanie jest cząstkowe. To już z samego założenia, z punktu widzenia biblijnego, ktoś już popełnia błąd. Widzę, że miejsce, w którym byliśmy, drogę, którą odbyliśmy, spowodowała, że na wiele rzeczy dookreślamy, zmieniamy akcent. Może nie jest to, że do góry nogami jest to wszystko wywrócone, ale wiele rzeczy, tak jak mówiłem, z tym akcentem jest zmienionych. Mogę, ja utożsamiam się z tym, co Bóg mówi do zboru w Filadelfii. W objawieniu Jana czytamy, że choć niewielką masz moc, przed tobą otwarte drzwi, nie zaparłeś się mojego imienia, zachowałeś moje słowo i dlatego tam jest dalej napisane, że ci z synagogi szatana oddadzą ci pokłon. Gdy patrzę na tą posługę, gdy patrzę na ludzi, którym usługujemy, to póki co znacie, jaka jest sytuacja w Polsce, czy nawet w Europie, to nie są stadiony, to nie są tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi w zborach, w kościołach, ale ja się cieszę z jednego. Bóg nas rozliczy za to, co my robimy, według tej miary, którą mamy. Kto jest wierny w małym? I dlatego, gdy patrzę na Ewangelię, ja byłem ateistą. Będąc, no kiedyś była ta, wracamy do źródeł, do ośmioklasowej szkoły, gdzieś koło siódmej klasy zrezygnowałem z wiary w Boga. Byłem bardzo zgorszony tym, co widziałem dookoła siebie. Upadek, grzech, praktycznie takie antychrześcijaństwo w wykonaniu tych ludzi, którzy byli wokół mnie. Najczęściej to byli katolicy. Byłem bardzo zgorszony. I gdy się nawróciłem na studiach, to moją modlitwą, moją duchową ambicją było to, że ja chcę takiego chrześcijaństwa, jakie Pan Jezus pokazał. jakie promowali i praktykowali apostołowie. I tam, gdy zacząłem się przyglądać tej Ewangelii o Bożym Królestwie, to widziałem, że ona się wewnątrz manifestuje przez pokój, radość, sprawiedliwość w Duchu Świętym. Czytamy o tym w liście do Rzymian. To nie napój, pokarm, ale sprawiedliwość, radość, pokój w Duchu Świętym. A w tym wymiarze takim na zewnątrz, to była Ewangelia o przebaczeniu grzechów i usprawiedliwieniu. To było uzdrawianie chorych i wyganianie demonów. Pan Jezus powiedział wprost, ta Ewangelia będzie głoszona po krańce ziemi. Pytanie brzmi, jaką ty masz Ewangelię? Czy masz pełną Ewangelię? Czy my głosimy pełną Ewangelię? Owoce, jakie to wydaje, Bóg rozliczy u każdego indywidualnie. Tylko pytanie, czy my jesteśmy wierni w małym, w tym, co jest w 100%, co chce Pan Bóg. Czasami było tak w historii Kościoła, że Luther odkrył Amerykę, jest przebaczenie grzechów i usprawiedliwienie. Jest łaska. Alleluja. W którymś momencie Kościół odkrył, możemy się modlić. Chrzest Duchem Świętym, początek XX wieku, przebudzenie zielonoświątkowe. Wow, lata 40. później, boom na modlitwy o uzdrowienie chorych. Gdzieś ktoś zaczął wyganiać demony. Pytanie brzmi, który wariant cię interesuje? Mnie interesuje pakiet full. Mnie interesuje to, co jest pełnią, co ja widzę w służbie Pana Jezusa Chrystusa. Możemy spierać się o detale, możemy różnić się spojrzeniami w niektórych kwestiach, a tak trzeba to robić, a może tak. Ale na Boga robić, a nie przyglądać się, nie krytykować, nie odrzucać i nagle okazuje się, że wielokrotnie to jest Kościół, który o tak, przebaczenie grzechów i przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela to tak, ale charyzmaty to nie, przeminęły wraz ze śmiercią apostołów i spisania kanonu pism Nowego Testamentu. Nie, uzdrowienia nie, a niektórzy, no dobra, uzdrowienia tak, bo tego potrzebujemy, ale uwolnienie od demonów nie, przekleństwa nie i ten kogiel-mogiel, to miszmasz, jest powszechne. Dlaczego mamy być w Kościele, który coś wybiera, to lub to? Dlaczego ma być takie myślenie greckie, białe lub czarne? Łaska, a może uczynki? I uczepimy się jednego. Zakon przeminął? Nie przeminął. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. I albo musimy wziąć to, albo to. A dlaczego nie jedno i drugie? Dlaczego trzeba się uczepić i powiedzieć, Bóg jest miłością? A ktoś inny powie, nie, to jest surowy Bóg. On jest też ogniem trawiącym. A ja widzę, że jest jednym i drugim. Ja widzę, że jest i łaska, wiara, i są uczynki. Ja widzę, że nie przeminie zakon, bo dla pogan zakon jest konieczny, żeby przekonali się o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. A zarazem końcem zakonu jest Chrystus. Aby usprawiedliwiony był każdy, kto wierzy. Może być jedno, może być drugie. Dlaczego mamy padać te chore kolejne skrajności? Kochani, apeluję, zachęcam i te pierwsze wykłady, przynajmniej moje, w tym kierunku pójdą, żeby zapoznać was z tymi podstawami. Jak rozpoznawać działanie demonów, na ile jest to rzecz uzasadniona biblijna, ten legalny i doświadczalny aspekt naszego odkupienia, na ile pewne rzeczy już z automatu dokonały się, my nie musimy nic robić, a na ile trzeba odebrać przez wiarę, z łaski przez wiarę to, co Bóg nam obiecał, poczynając od przebaczenia grzechów, przez uzdrowienie, przekleństwa pokoleniowe i uwolnienie. I od razu na początku mówię o tym, uważajcie na to wybieranie rodzynków i to tak, ale to nie. Bóg pokazuje pełnię i najczęściej jest tak, że gdy bierzemy całość, to wtedy żyjemy w równowadze. Gdy się idzie porównoważni, to jest bardzo ważne, są takie zasady. Wiecie, kto z równoważni spada? Ten, kto się strasznie usztywni, szybko zleci, lub ten, kto się bardzo mocno wychyla. I przeważnie w nauczaniach, jeżeli ktoś się usztywni lub bardzo mocno wychyla, to tacy ludzie gdzieś spadają w kolejny zwiedzenia. Jedni tylko litera, Biblia, tak jest napisane, nie mają objawienia, nie ma mocy Bożej, a drudzy idą w kierunku tylko czucia i objawień. Ci, którzy idą tylko litera, zesztywnienie, kościelnictwo, martwota. Ci, którzy idą w kierunku objawień, proroctw, czucia, najczęściej wpadają w zwiedzenie. Powinna być równowaga. Na pierwszym miejscu słowo, ale miejsce na objawienia. Miejsca na rozciąganie, na działanie Bożej mocy w charyzmatach. Potrzebne jest jedno i drugie. Moi drodzy, na samym początku, na co chciałbym zwrócić uwagę, żeby was, mam nadzieję, zachęcić. Rzucić wam rękawice i takie wyzwanie. Pierwszy Kościół powinien nas czasami zawstydzić. Nie po to, żeby upokorzyć, nie po to, żeby zniechęcić, tylko tak pozytywnie zawstydzić, żeby zmobilizować. Prości ludzie 2000 lat temu. Przychodzi ojciec w sprawie swojego syna, który miał epilepsję, którego rzucały demony, i on, prosty człowiek, bez skomplikowanej teologii, potrafił sam zdiagnozować i powiedzieć, no demony, te duchy rzucają go w wodę, w ogień. Z czym oni mieli problem? Jak pokonać tego wroga? Ale ci prości ludzie nie mieli problemu ze zdiagnozowaniem. Przyszła Syrofenicjanka w sprawie swojego dziecka. I ona błagała, tam wiecie, ten cały motyw o tym, że Pan Jezus wzdrygał się trochę. Ona mówiła, że nawet szczenięta okruszyny spod stołu zbierają. W jakiej sprawie ona przyszła? W sprawie demonów, które nękają jej dziecko. Ona potrafiła zdiagnozować. Co się okazuje? Mamy pełne biblioteki, tysiące różnych książek, encyklopedie, konkordancje. YouTube trzeszczy od wykładów. W przeciętnym ewangelikalnym kościele, gdy zada się proste pytanie, bo wrogów mamy kilka, pierwsze to będzie to podejście zrównoważone, że powinniśmy widzieć nie tylko demony, ale wrogów mamy kilka, mamy świat, śmierć, ciało i siły ciemności. I w przeciętnym kościele, przeciętnego chrześcijanina, gdy zadamy mu pytanie, no dobra, masz kilku wrogów. Jak świat z jego pokusami rozróżni, to ludzie no, rozumieją. Ideę, mentalność, fura, skóra, komura, najważniejszy wygląd, najważniejsza forsa, to wiedzą, gdzie są zagrożenia. Ale gdy pomyślimy o dwóch wrogach, ciało, stara cielesna natura, która jest w nas, którą trzeba umartwić i ukrzyżować. Na ten temat w wielu kościołach, nawet takich niecharyzmatycznych, sporo jest mowy. Ale mamy drugiego wroga, którym są siły ciemności. Jest mowa o tym, żeby zakładać zbroję Bożą. 6 rozdział Efezjan. Nie dawajcie diabłu przystępu z listu do Efezjan. Bój toczymy nie z krwią i z ciałem i tak dalej, i tak dalej. No i ten szatan jest ewidentny. Widoczny, pokazany na kartach szczególnie Nowego Testamentu. Kusił Jezusa. Czasami, ja pamiętam jeden taki telefon, to ja, no, może trochę byłem sarkastyczny. Dzwoniła do mnie jedna kobieta, taka przerażona i to się powtarza. Ten jeden akurat mi zapadł w pamięci i mówi, pastorze Januszu, ratunku. Mówię, o co chodzi? Szatan jakoś mnie kusi, mnie zaatakował. Mówię, niesamowite. Mówi, ja rozumiem, że ośmielił się to zrobić Jezusowi na pustyni, ale tobie? Ciebie zaatakował? Sprzed może 2-3 miesięcy historia z Niemiec, polskiego pochodzenia. Taka siostra, kobieta zadzwoniła do mnie i ona była po prostu przerażona. Ona była w bardzo złym stanie takim duchowym i emocjonalnym, bo w pewnym momencie w pokoju, takie sobie zwykłe życie prowadziła, sprzątała, coś tam robiła i usłyszała fizyczny głos. Normalnie tak, jak ja do was mówię. Boga nie ma. To nie było, że może jej się przesłyszało. To mówiła, że tak jak ja mówię do was przez mikrofon. I to praktycznie ją poraziło. On mówi, szatan do mnie przemówił. I ona po prostu kolejne dni to nie umiała sobie miejsca znaleźć. Szatan mnie atakuje, szatan do mnie przemówił. I dzwoni po pomoc. Jak ja popatrzę na Biblię, no to przecież to, że jesteśmy atakowani, kuszeni, przechodzimy przez próby, doświadczenia, że ten wymiar duchowy jest realny, Bóg, aniołowie, działanie Ducha Świętego, ale z drugiej strony szatan, demony, to powinna być normalka. Gdy zadaję pytanie ludziom, bo wracam do tego, o czym chciałem powiedzieć, jak rozróżnić pomiędzy atakami ze strony starej cielesnej natury, a pomiędzy działaniem sił ciemności? Większość chrześcijan nie wie. Jedyne, na co potrafią odpowiedzieć, tak kombinują jak koń pod górkę i nagle mówią tak, dar rozróżniania duchów. Ale jak to już jest klasyka na każdym seminarium czy konferencji, ja już mam na to odpowiedź, to kto ma ten dar rozróżniania duchów? Standardowo, gdy sala jest audytorium 100 osób, wiecie, ile osób podnosi rękę, gdy pytam, kto jest pewien, że ma dar rozróżniania duchów? 2-3 osoby. Czyli ta reszta, to mogą wywiesić białą flagę i się poddać. Bo skoro w ogóle, jeżeli to jest jedyne narzędzie i nawet jak tak na co dzień, a umiesz, rozróżniasz, kiedy wczoraj, dzisiaj, tydzień temu, które kłopoty miałeś z powodu starej cielesnej natury, a kiedy to był duchowy atak demoniczny, a przecież to musi być totalnie inne narzędzie do walki. Stara cielesna natura, post, umartwianie, zaparcie się samego siebie. A demony? Pełna zbroja Boża. Miecz Słowa Bożego. Tarcza wiary. Wszystko to, co jest Efezjan 6 rozdziału. Sprzeciwianie się w autorytecie w imieniu Jezus Chrystus. Gromienie, związywanie. Kompletnie inny styl. To tak, jakbyśmy poszli do lekarza i nagle lekarz by nie potrafił zdiagnozować choroby i grypę leczył, nie wiem, jak złamanie nogi. Może by coś unieruchomił w gips. To byśmy popukali po głowie. Mówię, chłopie, co ty robisz? Jak grypę można gipsem zwalczać? Co, spróbujemy tu też? Zapytam, kto jest pewien, że ma dar rozróżniania duchów? Ręka w górę. To nie jest pytanie retoryczne. Śmiało. Raz, dwie, trzy osoby. Cztery. I później bym musiał z tymi osobami porozmawiać, jak oni to rozumieją, żeby to wytłumaczyli. I nagle się jeszcze okazuje, że z tej trójki się okazuje, że ktoś może niekoniecznie mieć rację. Wielokrotnie, jeżeli chodzi o dar rozróżniania duchów, jest to kwestia widzenia, słyszenia tego, co jest w tym świecie duchowym. Jest to kwestia rozpoznania duchowego i objawienia, jaki duch nieczysty stoi, jak mu na imię. Jest to kwestia rozpoznania, z jakiej inspiracji ktoś działa lub mówi. Może nawet mówić na początku rzeczy, które wydają się całkiem składne. Pamiętacie, jak Piotr podszedł do Pana Jezusa i zaczął go odciągać od pomysłu, żeby poszedł na krzyż Golgoty. Jezus natychmiast rozpoznał inspirację i powiedział: idź precz ode mnie, szatanie. Rozpoznaje. I nieraz ludzie mają kłopot z osądzaniem, krytyką, dopatrywaniem się u innych. Ten robi, to robi. I mówią, że to jest dar rozróżniania duchów. To jest osądzanie, to jest krytyka, to jest grzech, a nie dar rozróżniania duchów. Prawdziwe napomnienie to jest ratowanie człowieka, to jest dawanie mu wyjścia, dawanie mu pomocnej dłoni. Gdy kogoś napominamy, chcemy, żeby on się upamiętał i my mu podajemy pomocną dłoń. Z tym nie jest związane potępienie. A tam, gdzie jest potępienie i zgorszenie, to nie ma nic wspólnego z napomnieniem. Ewangelia, parakaleo, ja tak trochę zbaczam z tematu, parakletos, Duch Święty. Kim on jest? Pocieszycielem. Napomnienie parakaleo, to jest od tego samego rdzenia, od tego samego źródła, też jest związane z tym, żeby kogoś: idź, upomnij brata swego, jeżeli posłuchał, to co? Pozyskałeś brata swego. Jeżeli motywem jest pozyskanie, wyciągnięcie ręki, uratowanie, to możemy domyśleć się, oho, no to może być coś wspólnego z napomnieniem. A gdy ktoś wali między oczy, odwraca się na pięcie, odchodzi, to może diabeł go użył jako oskarżyciel braci. I nawet może powiedzieć prawdę. Pamiętacie Chama? Cham powiedział prawdę. Powiedział na temat upadku swojego ojca. Odwrócił się na pięcie, stubą poinformował wszystkich dookoła, jakim nikczemnikiem jest jego ojciec. To nie miało nic wspólnego z napomnieniem. Także to tak na marginesie. Moi drodzy, i tak chciałbym w tym pierwszym poselstwie, chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na to, żebyśmy chociaż wstępnie potrafili udzielić odpowiedzi na to pytanie, jak rozróżnić, po czym poznać, że jest atak demoniczny, że jest jakieś działanie demoniczne. Zanim to zrobię, to jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza ważna rzecz, na którą zwracamy uwagę w tej posłudze, to jest to, żeby nasza posługa miała i życie zboru charakter zrównoważony. Nieraz mówią: wy w tym Krotoszynie to nic innego nie robicie, tylko demony, demony, demony. Ja im mówię: no to wejdź na stronę internetową, o czym głosimy w niedzielę, na jakiej podstawie są przygotowane pytania problemowe w środku tygodnia, gdzie tam jest o demonach. To, że raz w miesiącu mamy sobotę z uwolnieniem, przyjeżdża od 50 do 100 osób z całej Polski, z najróżniejszych kościołów, i od ateistów, przez katolików, adwentystów i nie wiadomo kogo, to jest jedna rzecz, a to, jak żyje zbór, to jest druga rzecz. Nawet w tej posłudze uwalniania, jako takie hasła, jako takie motta wyróżniamy, to nie tylko jest Wiktory, tylko chcę pokazać, że dwa hasła. Ale Wiktory też jest całkiem dobre. Pierwsze, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Egzorcyzm jest tylko dodatkiem. Kiedyś na początku tej posługi to my się modliliśmy nawet najdłużej 17 godzin o jedną osobę. Demony, wyganianie, demony, demony, demony. To jest ślepy zaułek. Patrzenie, gdzie jest ciemność, gdzie jest szatan, wyganianie. Osoby, które idą w tym kierunku, czy to w uwalnianiu, czy te, które chcą być uwolnione, praktycznie kręcą się w kółko. Jesteśmy powołani do tego, żeby patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Jesteśmy powołani do tego, żeby to drugie hasło: chcesz pokonać ciemność, co masz zrobić? Włącz światło. Światłem jest Jezus, światłością świata. Światłem jest Boże Słowo. Bóg, gdy chciał rozwiązać problem chaosu i ciemności podczas stwarzania świata, ziemia była chaosem, Co zrobił? Zaczął walczyć z ciemnością. Skupił się na ciemności. Co zrobił? Powiedział, niech się stanie światłość. Najwięcej problemów z ludźmi, o których się modlimy, to są postawy niewolnika, sieroty, niewiara w Boże obietnice, życie niebożymi przekonaniami. O tym pastor Darek trochę, myślę, że będzie wspominał. Chce ktoś być uwolniony od odrzucenia, ale trzymie kurczowo się przekonania, nikt mnie nie kocha. Mówię, ale jak? W Biblii jest napisane, Bóg cię kocha. Ja tego nie czuję. Nikt mnie nie kocha. No i módlcie się o taką osobę. Nawet się manifestują demony, nawet je wyganiamy, wracają. To jest bez sensu. Poznacie prawdę. Prawda was wyzwoli. Egzorcyzm jest tylko dodatkiem. Jeżeli ludzie nie staną w prawdzie, co z tego, że niektórzy się modlą, Panie Boże, wyznaję ci moje grzechy, a działa na przykład duch potępienia czy oskarżenia. I oni nie potrafią się uchwycić, pierwszy list Jana 1,9, że wierny, sprawiedliwy jest Bóg, odpuści mi grzechy, oczyści mnie z wszelkiej nieprawości. Nie potrafią diabłu powiedzieć w jego pysk, skoro wyznałem grzechy, wierzę Bogu, który mówi prawdę, że On mi przebaczył. Ale masz ataki myśli, ale masz inne uczucia. Nie obchodzą mnie uczucia, nie obchodzą mnie te myśli diabelskie. Ja wierzę w to, co powiedział Bóg. A ludzie nie potrafią tego zrobić. A ja tak czuję. Wyznałeś te grzechy? Szczerze? To była taka metanoia? No właśnie nie była metanoia. Bo metanoia to jest zmiana myślenia o 180 stopni. Jeżeli człowiek pragnął grzechu, grzeszył, wyznaje grzechy, prawdziwa pokuta to jest odwrócenie się i teraz ja chcę to porzucić i przyjmuję co? Usprawiedliwienie. No ale ja tego nie czuję. No i wyganiaj z takiego człowieka ducha potępienia i nawet ten duch się manifestuje, krzyczy. Bluźni, nas przeklina, mówi nie wyjdę z niego. Nawet jeżeli go zmusimy, on i tak wróci. Dlaczego? Bo ten człowiek się z nim zgadza, on się utożsamia. Pierwszy podstawowy punkt to jest zerwać z identyfikacją, nie zgadzać się z tym, co diabeł daje, wmawia swoimi kłamstwami w życiu tego człowieka. Już w Starym Testamencie odrobili zadanie domowe i wiedzieli o tym, nie do końca potrafili to stosować, ale przynajmniej o tym wiedzieli, że Bóg wyzwala nas od naszych przyjaciół czy nieprzyjaciół. Nieprzyjaciół! A człowiek na przykład chce się pozbyć depresji, ale namiętnie rozczula się nad sobą, patrzy w źródełko jak narcyz i tam tylko widzi swoją porażkę, swój ciężki los, rozczula się nad sobą, mówi jak to życie jest ciężkie, jak to jest tragicznie. Wypisz, wymaluj, niczym się nie różni od tych 10 wywiadowców, którzy wrócili do obozu izraelskiego i mówili, nie damy rady, po co wyszliśmy z Egiptu. I okazuje się, że Bóg w swojej wielkiej łaskowości i miłości spojrzał na nich i mówi do Mojżesza, wygubię ich. Ja ich wygubię. Ale przecież oni nic wielkiego nie robili. Oni tylko tak płakali i nie zgadzali się z Bogiem. Bo oni tak czuli. Bo oni tak myśleli. I tak ich oczy widziały. Nic wielkiego, nikogo nie zamordowali. Także kochani, my na to przede wszystkim zwracamy uwagę. Niektórzy mają taką postawę, że chcieliby po prostu przyjechać i największym ich wysiłkiem i wielkim dziełem jest to, że przyjechali. I oni mają taką postawę, jak ci, którzy czekają w poczekalni u dentysty. I później, jak już się dostaną na fotel stomatologa, to po prostu będą cierpieli i ich zadaniem jest co? Że siedzą. A kto ma 100% do roboty wykonać? Dentysta. Ja nieraz mówię, porównuję to do porodu, że my jesteśmy jak położna, ginekolog. Ale ty masz rodzić o własnej sile. a nie spodziewać się cesarki. Autentycznie ludzie przyjdą, jestem biedny, jestem ofiarą, demony są takie, siakie, takie rozmiary mają demony u niektórych i się pytam, a co z Jezusem? Jezus? Nagle się okazuje, że On ma wielkość kieszonkową. Jak uwolnić, jak zmienić los takich ludzi, którzy nie wierzą Bogu, przyjmują postawę ofiary? Był czas taki, że to było dla mnie trochę odkryciem Ameryki, jak my się modliliśmy całe noce, całymi godzinami, a niektórzy tylko płakali, leżeli lub te demony przez nich krzyczały i się tak pętliliśmy i nie wiadomo ile sesji tych egzorcyzmów miało się odbywać. I nagle ja czytam, modlę się i widzę 61 rozdział Izajasza. I tam jest napisane, Duch Wszechmogącego Pana nade mną, przeto Pan namaścił mnie. Fantastyczne słowa. Zabój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalna zamiast ducha zwątpienia. Ale wcześniej w pierwszym werseciku jest co? Że przyszedł, aby wypuścić kogo? Jeńców. Jeńców. Więźniów, jeńców. A nie niewolników. Ja to, ktokolwiek przyjeżdża do nas z uporem maniaka, w kółko to powtarzam, że Bóg wyzwala jeńców, a nie niewolników. No to przeważnie ktoś wspomni i mówi, ty się mylisz. Całe to pokolenie, które wyszło z Egiptu, to byli niewolnicy. Ale ja zadaję pytanie, weszli do ziemi obiecanej czy nie? Nikt z nich nie wszedł. Całe pokolenie od 20 roku życia wzwyż zostało w piachach pustyni. Tak sobie popatrzyli na ziemię obiecaną. I niektórzy na pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym, na uzdrowienie, na uwolnienie, na chodzenie w Bożej obecności, tak patrzą. Wyszli z Egiptu, przeżyli nowonarodzenie, a ze względu na swoją postawę nie potrafią wejść, wyegzekwować z łaski przez wiarę to, co zostało im obiecane w Jezusie Chrystusie. I dopiero to kolejne pokolenie, dla mnie takim kapitalnym obrazem jest, to gdy Jozue przywołał swoich dowódców i złapali tych pięciu królów i powiedział, teraz wy postawcie nogi na karkach swoich wrogów. To jest fantastyczny obraz. Jak ja widzę te niektóre osoby i płaczą, jakie są biedne, jaki diabeł wielki, jak są męczeni, jacy są sponiewierani i wychwalają diabła i 99,9% koncentrują się na szatanie. Jak oni mają wygrać? To jest niemożliwe. Klasyczne znowu pytanie. Czasami są podstępne. Przygotujcie się. Czy można iść na słowo Jezusa Chrystusa i ponieść porażkę? Jeszcze raz. Czy można iść na słowo Jezusa Chrystusa i ponieść porażkę? Kto jest za tym, że można ponieść porażkę, gdy się idzie na słowo Jezusa? Paru, cztery osoby. Mają rację. A Piotr nie szedł na słowo Jezusa po wodzie? Zaczął tonąć. Dlaczego? Bo zaczął się gapić na boki. Bo stracił wiarę. A czy nie mieli obietnic i słowa od Boga, żeby wejść do ziemi obiecanej? Nie mieli słowa od Boga? I gdzie zostało całe pokolenie? Wystarczy nieposłuszeństwo, wystarczy niewiara. I pomimo, że Bóg daje obietnicę i o tym ja będę dosyć dużo mówił, bo trzeba zmienić religijne myślenie wielu chrześcijan, można ponieść porażkę. Tam, gdzie ludzie mają walczyć, stają, mówią, proszę Cię Boże, uratuj mnie Boże, gdzie Ty jesteś Panie, proszę Cię. A Bóg mówi, ja jestem blisko Ciebie, ale dałem Ci autorytet, to Ty masz się poddać Bogu i to Ty masz sprzeciwić się diabłu, a ucieknie od ciebie. Ja tego za ciebie nie zrobię, bo ty masz autorytet w Jezusie Chrystusie. I dla ludzi niektórych jest to odkrywanie Ameryki, że oni mają sprzeciwić się diabłu, że mają postawić nogę na karku wroga, że mają przestać mieć postawę ofiary i niewolnika. Czy nie czytali o tym? No, pierwszy werset, który wam przytaczam. Poddajcie się Bogu, niech pastorzy i księża sprzeciwią się diabłu, a wtedy on od was, owieczek, ucieknie. Czytajcie list Jakuba, list Piotra. Jak jest tam napisane? Kto ma się sprzeciwić? Wszyscy. Teraz szybciutko. Każdy z nas jako chrześcijanin ma ten autorytet. A więc tak, pierwsze zrównoważone. Świat, śmierć, ciało, szatan. Mamy kilku wrogów i to zrównoważenie polega na tym, że głosimy na różne tematy w Kościele, nie tylko o szatanie. Po drugie, Pismo Święte ma być głoszone w mocy, ma być to związane z objawieniem tego słowa i ma być związane z doświadczeniem. Niektóre teorie są takie, które nie mają nic wspólnego z doświadczeniem. Na przykład katolicka transubstancjacja. Tak, to jest biblijne, tak, to Bogu się podoba. Ale jakie jest doświadczenie? Czy rzeczywiście ten chleb zamienia się w ciało? Czy rzeczywiście to wino zamienia się w krew? Doświadczenie temu przeczy. Dary Ducha Świętego przeminęły. A inni mówią, nie przeminęły. I doświadczenie pokazuje, że ludzie są uzdrawiani. Doświadczenie pokazuje, że ludzie są uwalniani, chrzczeni Duchem Świętym. Że to, co jest napisane w Biblii, działa. Nie możemy mieć teorii, które nie działają. To musi być zrównoważone. To, co głosimy, powinno mieć zintegrowany charakter. My między innymi stosujemy odnowę fundamentów, taki program pomocowy. Cztery części to są łamanie przekleństw pokoleniowych, zranień duszy, usunięcie niebożych przekonań i dopiero na bazie tego zajmujemy się uwalnianiem od demonów. Kiedyś tego nie robiliśmy. I zobaczcie, jak się nie zrobi tych pierwszych rzeczy, zranienia. My wyganiamy demony, manifestują się, a nagle okazuje się, że ta osoba nie chce przebaczyć swojej matce. Nie były załatwione sprawy zranień. Ona ma kotwice, które się za nią ciągną i my mamy wygonić demony. Szatan jest legalistą. Co to znaczy? My myślimy, że to jest kompletny anarchista. Nie. On się zbuntował. Owszem, tutaj jest ta anarchia. Ale tak to on musi przestrzegać zasad. Nie może być tak, że upatrzył sobie... Przypomnij mi imię, bo Janusz, wyleciało mi. Janusz. I popatrzy na Janusza i mówi: dzisiaj w nocy... Albo nie, bo weźmiesz sobie do serca. Tu nikogo nie ma w pierwszym rzędzie. Niech sobie będzie jakaś Zosia. Zosię dzisiaj w nocy uduszę. Czy on może to zrobić? Pierwszy rząd jest pusty tu. Gdyby on mógł robić, co chce, to w nocy to my jesteśmy kompletnie bezbronni. Ludzie nieraz mówią, ja się go boję, tu mnie może załatwić. Gdyby on mógł, to on by zrobił z nas miazgę. To jest duch, którego nie widać. Jakim my jesteśmy dla niego przeciwnikiem? Ale Bóg nas chroni. Jesteśmy pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. Mamy imię Jezusa Chrystusa. Jest Duch Święty na tej ziemi. I on musi krążyć dookoła jako lew ryczący, jeżeli albo dwa wyjścia są. Bóg mu pozwoli na zasadzie prób i doświadczeń, czasami jak się przesiewa jak pszenicę, na tyle, ile Bóg mu pozwoli, próby i doświadczenia lub drugie wyjście, gdy ty lub ja damy mu dostęp. Ktoś sobie wchodzi na strony pornograficzne i na początku to nie są, nie wiadomo jakie zniewolenia demoniczne, po prostu folguje cielesnej starej naturze. I robi to raz, drugi, trzeci. Bierze narkotyk, zaczyna sobie popijać, a nikt nie widzi, mogę w każdej chwili zerwać. I nagle przekracza się pewną granicę i nagle okazuje się, że ten człowiek jest niewolnikiem, bo tam, gdzie padlina, zlatują się sępy i następuje demoniczne zniewolenie. Ale poza niektórymi sytuacjami, bo jak wchodzą demony? Traumy i zranienia, gdzie ludzie zamiast przebaczyć i błogosławić, żyją w nieprzebaczeniu, w urazie, dają dostęp diabłu poprzez trwanie w grzechach, szczególnie tych chronicznych, że ktoś długo, długo powtarza i nie pokutuje z tego. Kolejne to są przekleństwa i okultyzm. To są takie cztery. Nieraz jest tu, tak jak mówiłem, ta przepychanka. Może to działa, a to nie działa. Kerry Blake, Womack, no różne są stanowiska. Z wielkim szacunkiem tych mężów bożych traktuję, że przekleństwa nie, to już jest załatwione i tak dalej. Tak, pod warunkiem, że ktoś nazwie to grzechem i się tego odetnie od tego. To nie może przejść grzech z ojca na syna. Ale my mamy wolną wolę i musimy nazwać rzeczy grzechami i się od tego odciąć. Bo w innym wypadku po prostu ja sam byłem przez lata pełnomocnikiem burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Mój ojciec był alkoholikiem. No i statystyki nawet mówią. 80% dzieciaków z rodzin dysfunkcyjnych, czy nazwijmy to brutalnie patologicznych, kogo kopiuje? W jakie kolejny wpada? Dokładnie to, co rodzice, to, co ojciec. Nie chciał pić i bić, a co robi? Pije i bije. A kobieta nigdy sobie nie wyobrażała, żeby mieć faceta, męża takiego jak jej ojciec, bokser damski, alkoholik. I z kim się łączy? Dokładnie z takim samym typem. Także my możemy o pewnych rzeczach sobie dyskutować, a życie pokazuje nam inne rozwiązania, a to, co mówiłem o teologii, ona musi być też, to świat nawet mówi, to, co nie działa w praktyce, doświadczalnie jest nieprawdziwe, a to, co działa, jest prawdziwe. Ja już bym musiał kończyć, to ten punkt, o którym mówiłem, bo on jest niesłychanie ważny, żeby rozpoznawać działanie sił ciemności i umieć rozróżnić, kiedy to jest stara cielesna natura, a kiedy działanie sił ciemności. Omówię w kolejnym wykładzie. Tu trochę czasu było mało, żeby tak w pełni to omówić. Ten jeden wykład to bym musiał tak mieć z godzinkę 15, a tu nie ma tyle, ale tyle, co możemy, to będziemy przekazywali. Nie od razu Kraków zbudowano. To ja to omówię na kolejnej sesji. No chcielibyśmy jak najwięcej przekazać z takich rzeczy wstępnych, fundamentalnych, dlatego że jeżeli byśmy od razu przeskoczyli pewien etap i od razu się brali za jakieś, a to poważniejsze tematy, a to uwalnianie, nie wiem, kto z was jakie ma poglądy, ale z doświadczenia wiem, że wielu by się pogubiło, bo zadawaliby pytania o te podstawowe rzeczy. I nie jeden by wyszedł stąd zgorszony, dlatego będziemy poruszali te rzeczy fundamentalne. Na razie dziękuję.